Gościem Poranka Wnet jest pan Jerzy Karwalis. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1153 wpisy. Dziennik zarazy. Właściwie już dobiega prawie końca. Pierwszy wpis 24 marca roku. Którego? 2020? Dawno temu. W tym pierwszym wpisie popatrzyłem, zanotował pan zakażonych 1221, 16 osób zmarło, ale ten dziennik czasów zarazy, to jest tak, to po pierwsze pana pomysł, a po drugie konsekwencja. 1153 razy napisać coś, co dotyczy i zarazy, i tego wszystkiego, co się wokół zarazy dzieje, świadczy o tym, że jest pan bardziej cierpliwy niż wybitni szachiści.
Nie, to też niestety świadczy o tym, że zjawisko COVID-a i pandemii było tak wieloaspektowe, nie tylko medyczne, coraz bardziej się robiło zjawiskiem społecznym, politycznym, gospodarczym. Zresztą zauważyłem po drodze, że aspekt medyczny coraz bardziej się zmniejsza i ten społeczny coraz bardziej wzrasta.
1153 dni dziennika. My nawet nie zauważyliśmy, że WHO podjęło decyzję, że ta zaraza się skończyła.
To jest fenomen. Ja dzisiaj, jak jechałem do pana, to przypomniał mi się podobny fenomen i podobne mechanizmy stanu wojennego, bo nie wiem, większość pewnie państwa nie pamięta, bo to jest pan ma młodą widownię, ale jak był stan wojenny, to każdy sobie myślał, kurczę, to obiecali nam, że tam potrwa krótko, ale jak już się skończy, to wyjdziemy na ulicę, będziemy z radości tańczyć. I jak nas zamykali, przypomnę państwu, na 2-3 tygodnie, to potem tak nam zeszło. Wszyscy sobie siedząc w domu obiecywali, ale dają czadu, nie? W końcu jak wrócimy do tej normalności, to będzie fajnie. Marynarze będą całować dziewczyny na ulicach, tak jak się druga wojna skończyła. Natomiast ta rzecz, na którą czekaliśmy przez 3 lata ogłoszona, przeszła bez echa, co świadczy o pewnych procesach, które się stały.
No to o tych procesach porozmawiamy, a jeśli chodzi o Polskę, my nadal jesteśmy w jakimś stanie?
No my mieliśmy tę pandemię po swojemu, to znaczy świat już ją odwołał, a u nas będzie jeszcze mieszkała 2 miesiące. Nie jestem przekonany, że są za tym jakieś racjonalne argumenty, mówiąc szczerze. No ale one są już od dawna odcięte od danych epidemiologicznych, czyli tam przypomnę, że nas zamykali, jak praktycznie nikt nie chorował, bo jeszcze nikt nie był testowany, tym bardziej nikt nie umierał.
No nie, już był jeden z lubuskiego przypadek, pamiętam ten pierwszy przypadek, wszyscy czekali, tu Czesi już mają, już Niemcy mają, a my jeszcze nie mamy, a tu nagle przyjechał pan, przekroczył granicę polsko-niemiecką i okazało się, że jest.
Tak, jeden człowiek się zakaził i cały kraj się zamknął.
Tak było, dobrze, ale przypomnijmy sam początek pandemii i pana myślenie o pandemii. Też był pan człowiekiem, który się przestraszył?
Tak, oczywiście. Jestem reprezentantem większości, to znaczy na początku się przestraszyłem, a potem zacząłem się rozglądać dookoła, patrzeć się na dane i tak jak cały naród, patrząc po ilości zaszczepionych, przeszedłem ewolucję od strachu do racjonalności, a później negowania podstawowych filarów pandemicznych.
I teraz jest pan na etapie negowania tych filarów.
Oczywiście, tak. Bo już mi się wszystko poskładało. No, to jest wieloaspektowa rzecz. Kiedy nas zamykali, tak zwana pierwsza fala nie istniała. Jak się popatrzy na dane zgonów, to nikt ponad nadmiarowo nie umierał. Nawet ilość zgonów była niższa niż bez pandemii. Ludzie zaczęli umierać na przełomie października, listopada. Wcale nie z powodów epidemiologicznych, tylko z zawalenia się systemu zdrowia. I nadmiarowe zgony, których jesteśmy numerem 1 w Polsce, na świecie, przepraszam, to jest nasz chlubny rekord pandemiczny. Około 250 tysięcy ludzi ponad nadmiarowych zgonów. Jest to fenomen, który stoi w kącie pokoju jak słoń i każdy udaje, że go nie widzi, bo nikt nie chce tłumaczyć jego przyczyn.
No, przyczyną było zamknięcie i przestawienie szpitali na leczenie covidowe.
To było złożone, mogę teraz w tej chwili powiedzieć. Po pierwsze było to ujednoimienianie. 40 tysięcy osób zmarło ponad nadmiarowo w przeciągu 30 dni od połowy października do połowy listopada. To jest dokładnie się pokrywa z ruchami dotyczącymi systemu zdrowia. Ujednoimienianie szpitali, przejście na teleporady, czyli brak diagnozowania podstawowej rzeczy w przypadku infekcji dróg oddechowych, czyli czy dany pacjent, nie, broń Boże, nie choruje na zapalenie płuc. Potem tacy lądowali pod respiratorami, z którego wychodziło mniej niż połowa żywych. Ale podstawową rzeczą było przyjęcie strategii przez Polskę nie leczenia pacjentów. Jeżeli patrzy się na rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, oni derekomendują wszelkie środki, które można by było brać, a znany jest w medycynie mechanizm od tego, że wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych przeradza się w bakteryjne zakażenie, zapalenie płuc.
No dobrze, ale za tym zła wola nie stała, tylko stały komunikaty między innymi płynące z samego centrum, czyli z WHO.
WHO. Jak WHO ogłosiło pandemię? Wyszedł pan Tedros Ghebreyesus, notabene etiopski marksista, członek terrorystycznej organizacji, który teraz jest szefem WHO, i powiedział jedno zdanie, w którym były trzy kłamstwa. Mamy nowy wirus, to jest SARS-CoV-2. Po trzecie, nie mamy na niego odporności. Wszystkie te trzy rzeczy, po których zwariował świat, są nieprawdą. Koronawirusy są znane od kilkudziesięciu lat. Nie jest to wirus, który powoduje zawalenie się kompletnie systemu oddechowego człowieka. A po trzecie, gdybyśmy nie mieli na to odporności, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali tutaj w studiu, tylko nasze kości by bielały na jakiś cmentarz.
I to jest pana wiedza nabyta, bo 24 marca 2020 roku pan oczywiście tego nie wiedział.
Tak. Tak jak wszyscy przyjąłem za dobrą monetę to, co mówili eksperci WHO i tak dalej, i tak dalej. Potem zajrzałem do statystyk i zobaczyłem, że nikt nie umiera. I co to za pandemia, w której nikt nie umiera?
No, w statystykach były, pokazywały się ilość zgonów, były te dramatyczne wszystkie filmy z tych szpitali covidowych. Przypominam, był szpital covidowy nawet na Stadionie Narodowym.
Tak, no, ja kiedyś policzyłem, że jednego pacjenta obsługiwało tam 20 specjalistów. Takie było obłożenie versus...
Ale to znaczy, policzył pan w jaki sposób?
No, zobaczyłem, jaka była obsługa stadionu i zobaczyłem, ile ludzi było hospitalizowanych. Podzieliłem jedno przez drugie i tak...
No dobrze, to teraz oczywiście koło tego pojawiają się rozmaite teorie na temat tego, po co to wszystko było, w którą teoria jest dla pana... Skoro szef WHO powiedział w jednym zdaniu trzy kłamstwa, to czy jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak powiedział?
Ja bardzo unikam tego rodzaju rzeczy, dopóki nie ustalę jednego poziomu wiedzy z ludźmi, z którymi rozmawiam. Ponieważ jak ja mówię wtedy według mnie, dlaczego to wynika, to wtedy takie osoby wyciągają jakieś inne fakty przeczące tej mojej tezie. Natomiast ja uważam, że to był duży skok na kasę Big Pharma, tak mówiąc bardzo wprost. Tak. Jeżeli się popatrzy na całą akcję przedszczepienną, to ona jest prowadzona jak akcja marketingowa, która ma tak spanikować społeczeństwo, żeby wymusili na politykach jak najszybsze, bez badań, wprowadzenie szczepionek. I to się stało. I na to się powoływał nawet Pfizer, że rządy naciskają go, żeby się tak długo nie certolił z tymi badaniami.
No i tak przecież było. Wytworzona panika i to oczekiwanie po prostu na tą pierwszą dawkę szczepionki, która miała być zbawieniem po to, żebyśmy mogli wyjść na ulicę, wejść do sklepu, wejść do kina, paszporty szczepionkowe. No dobrze, ale to wróćmy do tego, do Wuhan. No bo to, co wiemy, że Amerykanie przenieśli w którymś momencie te swoje badania nad wirusami do Wuhan, bo tam było łatwiej, bo to w końcu Chińska Republika Ludowa. I co? Jak pan patrzy na ten pierwszy chiński przypadek, czy początek tej pandemii, to co pan wie, co pan myśli?
Z tym Wuhan to była całkiem kompletnie inna historia, dlatego że na początku nie można było mówić w Ameryce, że to jest wirus z Wuhan, ponieważ wtedy się było oskarżonym o rasizm.
Nie wiem, czy to tak, pamiętam. To pamiętam.
Bo minęły później dwa lata i FBI...
Nie, chociaż Trump by mówił o tym.
Tak, ale dlatego dostał łatkę rasisty i która się za nim dociągnęła ładnie do wyborów. Więc to jest jedna rzecz. Potem po kilku latach FBI i też Agencja Energetyki przeprowadziły śledztwo i pokazały, że Wuhan wyskoczył kombinowany wirus, tak zwany gain of function, gdzie uzłośliwiano istniejące wirusy po to, żeby na nieistniejącego wirusa wymyślić istniejącą szczepionkę. To jest jedna z teorii. Ona jest mało medycznie, powiedziałbym, prawdopodobna. Druga teoria mówi coś takiego, że świat tak bardzo się pomylił z wirusem, który miał bardzo niską śmiertelność, że wszyscy teraz kombinują, żeby wyznaleźć właśnie jakieś takie ekstraordynaryjne powody, dla których wszyscy musieli zareagować nagle. I tak jak mówił pan Tedros, był to wirus, o którym nic nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy wszystko, który zabija wszystkich, bo nie mamy na niego odporności, a miał. W związku z tym wersja wuhanowa ma jakby uładzić nadreakcję władz na to, co się wydarzyło epidemiologicznie, czyli niewiele.
No to w takim razie inna teoria, że to był taki trening, bo właściwie w ciągu 2-3 tygodni zamknąć w domach 3,5 miliarda ludzi, no to jest pewien sukces.
Tak, bardzo dużo żeśmy się dowiedzieli o sobie w COVID-zie, tak samo jak wracając do mojej pierwszej analogii, dużo dowiedzieliśmy się o sobie w stanie wojennym, to znaczy człowiek zobaczył, jakimi ludźmi jest otoczony, co władza może z nim zrobić i co on może zrobić władzy, i ten efekt był bardzo negatywny, powiedziałbym smutny na tyle społecznie, że wielu ludzi wypiera z siebie tę świadomość, uważając, że koronawirus to była taka przygoda, i właściwie teraz, kiedy rozmawiałem ostatnio na ten temat u innego pana redaktora, zaczął się sprowadzać dla mnie do fatalnej rzeczy, do tego, co napisałem, do rzeczy, że i brniemy w Giuseppe w Warszawie. Będziemy sobie przypominali tylko anegdotki o tym, że zakazano wchodzić do lasu, walono kijem w parapet, takie ha, ha, ha. I żeśmy jeździły, z tego sobie wyszli.
Jeździły samochody policyjne, które mówiły o tym, przypominamy, jest stan pandemii,
tak,
nie wychodzi
szkoda,
z domu.
Że nie z niemieckim akcentem jeszcze.
To jest żart, powiedział pan Big Pharma, wielki interes, który od początku do końca był kontrolowany przez Big Pharma?
To jest jedna z teorii. Mi jest trudno powiedzieć, waham się między jedną a drugą. Globaliści dużo mi tutaj przypominają, pokazując, że pewne plany dotyczące pandemii były już rozważane grubo przed pandemią. Widziałem wszystkie zapisy z Davos jeszcze sprzed 10 lat. Tam jest dużo napisane o takich rzeczach, że pandemia może być mocnym resetem i trzeba się na nią przygotować w ten sposób, żeby scentralizować działania władz światowych. I muszę powiedzieć, że ten proces się zaczął. I to zaczął się już wprost. My jesteśmy w stanie, w którym w przyszłym wypadku, kiedy się pojawi pandemia w Polsce, władze sanitarne, medyczne i obostrzeniowe przejmuje WHO i Polskie Ministerstwo Zdrowia jest tylko wtedy tylko takim operacyjnym wykonawcą decyzji.
Ale czy właśnie w ramach tych kompetencji WHO wzrosła ta kompetencja podczas pandemii? Czy to jest tak, że
ona była mocno rozmyta, to znaczy przechodziły faksy, pan Niedzielski rozmawiał z panem Fauci, to było bardzo mocno nieformalne. Cała medycyna stoi na okropnej rzeczy, to się nazywa rekomendacje. W wojsku to się nazywa rozkaz, a u nas rekomendacja jest przyjęta taka, żeby ktoś komuś coś doradził, i ten ktoś może wybrać coś innego, ale ma tutaj taki zakres, który sobie może wybrać. W medycynie rekomendacja jest rozkazem i z WHO przychodziły rekomendacje, które tak były traktowane.
To jest zamysł, powiedział pan o wielkim resecie. Rozmawiamy czasami o wielkim resecie w Radiu Wnet. Czy za tym jest jakaś koncepcja polityczna, gospodarcza na temat tego, jak urządzić świat w XXI wieku?
Za globalizmem jest. Ona jest już od dawna komunikowana wprost. Na tym polega całe piękno globalizmu, że on się nie wstydzi mówić rzeczy wprost. Po każdym Davos można sobie przeczytać te sążniste, nowomowne protokoły, ale jeżeli ktoś się tym nudzi, to odsyłam do książek pana Harariego. Tam jest wszystko napisane, jakie są cele.
Ale czy tam te zdania, które są wypowiadane, są prawdziwe? Bo to zawsze jest znak zapytania, jak ktoś mówi dokładnie o tym, jak ma ten świat wyglądać i ktoś chce ułożyć, globaliści chcą ułożyć świat, czyli globaliści, czyli kto właściwie?
No to jeszcze raz, środowisko Davos i Forum Ekonomicznego, tam przy tym tych wszystkich, i ono, jeszcze raz, jeżeli globaliści mówią, że zobaczcie, przeszła pandemia, każdy kraj był sobie sam pozostawiony, narobili błędów, a przecież to jest jedna choroba, trzeba traktować ją tak samo. To jest oczywisty wniosek, że powinno istnieć Światowe Ministerstwo Zdrowia. Mówili tak w 2020 roku, ludzie się pukali w głowę, mówiąc, przecież to jest spiskowa wizja historii. I mamy 2020 rok, 21 rok w grudniu, zbiera się ONZ z WHO, zaczyna się mechanizm, który się w 2024 roku skończy, uzgodniony już w tej chwili wersją przekazania władzy, jeśli chodzi o pandemię, do WHO. I tam jest napisane, że wszystkie rzeczy dotyczące terapii, zamknięć, obostrzeń, wykluczania i traktowania wolności słowa w sposób, powiedziałbym, wojenny, należą już wtedy do jednej światowej organizacji, więc sprawdzam i się zgadzam.
No dobrze, ale jest jakaś analiza tego wszystkiego przez niezależnych ekspertów, niezależne media. Jaka jest teraz, bym powiedział, oficjalna wiedza WHO na temat tego, co się zdarzyło od momentu, kiedy ogłosiliśmy stan pandemii?
Nie ma sumy takiej wiedzy, ponieważ ona byłaby bardzo gorzka dla tych, którzy by sobie ją taką zaordynowali. Ogólna tendencja tłumaczenia w tej chwili tego, bo to obserwuję na całym świecie, jest taka. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Mieliśmy bardzo alarmistyczne dane. Wyszywaliśmy, improwizowaliśmy. Trochę pewnie przesadziliśmy, ale niech pierwszy rzuci strzykawką ten, kto by tak nie zrobił. Taka jest oficjalna narracja oficjalnych ciał.
A oficjalna narracja dotycząca szczepionek jest jaka?
Oficjalna narracja to zaszczepionek jest wewnętrznie sprzeczna. One są świetne, tylko one są... oficjalna jest taka, że w Polsce zamówiliśmy 7 dawek na głowę dwudawkowej szczepionki, a Unia Europejska zamówiła ich 10. To taka jest oficjalna.
No tak, ale na temat konsekwencji, jak ktoś się zaszczepił, że ta szczepionka, bo przecież były informacje, że tam jak zaszczepisz się Pfizerem, to mogą być takie i takie negatywne konsekwencje. Ktoś to już teraz zbadał? Ktoś to już teraz wie? Czy są, czy ich nie ma?
Ja mam takie podejrzenie, że tak powiem odwrotne, bo jestem nauczyciel za komuny. Jest wysyp bardzo dziwnych chorób w stanie ostrym, nie mówiąc już o nawrotach raka, ale niektóre grupy wiekowe zaczynają chorować na choroby, na które do tej pory nie chorowały i to w sposób dosyć ostry. Nikt nie zbada korelacji tego dziwnego faktu. Medycyna się powinna rzucić na to, bo to w niektórych grupach są kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, żeby wyjaśnić przyczynę tego. Nikt tego nie bada. Przede wszystkim nikt nie bada faktu korelacji tych chorób z faktem lub zaszczepienia lub nie. I dla mnie to pokazuje, że tu jest clue, bo normalnie medycyna by przebadała jedną frakcję. Byłeś szczepiony, zakonowałeś na zakrzepicę, nie byłeś zaszczepiony. Wtedy byśmy wiedzieli, czy to, i wyeliminowaliśmy przynajmniej tę przyczynę, ponieważ nie wiem, czy to jest badane, ale na pewno nie jest to publikowane. Korelacja jest moim zdaniem oczywista. W tej chwili na te rzeczy przebywają w szpitalach ludzie głównie zaszczepieni.
Ale to jest intuicja, której za to zdanie nie dostałby pan Nagrody Nobla.
Nie, no za to się na pewno nie dostanie Nagrody Nobla, ale ja obserwuję, to jest taka sama choroba i takie same organizmy. W innych krajach niektóre rządy śmią badać takie rzeczy i widzą takie korelacje, ale my jesteśmy inni. Poziom naszych niepożądanych odczynów poszczepiennych jest kilkadziesięciokrotnie niższy niż w innych krajach. I nie dlatego, że my mamy jakieś cudowne geny, tylko dlatego, że mamy taki system kwalifikowania takich zdarzeń.
No dobrze, ale tam, gdzie badają, to lepiej, jaki jest ten odsetek tych...
Nie, no jest bardzo duża korelacja. Większość ludzi, którzy chorują z tych frakcji nadzwyczajnych, powiedziałbym, dodatkowych, to są ludzie zaszczepieni.
Dobrze, Unia, Big Pharma, wielki interes. Już ktoś policzył, ile miliardów dolarów zarobił Pfizer na inne korporacje.
Ostatnio senator Kennedy pokazał bardzo fajną rzecz w komisji, że my się tam ekscytujemy tym, że oni zarobili około 60 miliardów dolarów na szczepionkach. Zresztą pan teraz, minister Niedzielski, walczy o to, że trochę przepłacił. To wygląda dosyć żałośnie. Ale wskazał na jeszcze jedną rzecz. Oni zarabiają o wiele więcej na odłożonych skutkach tych działań. To znaczy on obliczył, że około 500 miliardów zarabiają na tym, że efekty ich medykamentów później wymagają dodatkowych leczeń. I zaczęło się na przykład, było takie coś takiego, że po zaszczepieniu, po rozpoczęciu tej akcji szczepiennej rozpoczęły się duże nawroty zakrzepicy i od razu się pojawiło lekarstwo Pfizera na zakrzepicę nowe.
No, czyli taka...
To tak, mamy rakietę i antyrakietę. Od razu wszystko w jednej firmie, więc to tak działa. No,
no dobrze, to teraz o takich rozmaitych skandalach, bo o Polsce pan trochę opowiedział, Unia Europejska, 10 dawek, zakup, pani szefowa Komisji Europejskiej, w jaki sposób w to wszystko uwikłana, w jaki sposób?
No, wiem, decyzja o zakupie miliardów szczepionek dla kilkuset milionów Europejczyków zostały negocjowane i podejmowane za pomocą SMS-ów, do których się na razie nie można dobrać. Więc widać tylko na wyjściu skrzynki to, co widać. No, po co było kupować dwudawkowe szczepionki 10 sztuk na głowę? Nie wiem, po co to jest. Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, że to jest coś innego niż korupcja... Z chęcią posłucham.
No dobrze, ale tak jak pan myśli, no politycy byli tak samo oszukani jak wszyscy dookoła. Tak samo byli poddani panice, która została wytworzona przez kogo? Przez WHO została wytworzona ta panika.
No ale jacy politycy? Ile trzeba w Komisji Europejskiej, żeby zrobić taki deal?
Nie, to nie chodzi o deal, bo deal to jest późniejsza sprawa. Deal to deal, bo na dealu się zarabia pieniądze i tutaj nie ma żadnej paniki, tylko są jedynki i zera dołączane do tych jedynek i tyle. Natomiast myślę o wejściu w pandemię i o decyzję polityczną. Zamykamy, bo jestem przestraszony, bo mówią mi, Amerykanie mi mówią o tym, że za chwilę wszyscy umrą. Muszę zamknąć, muszę odizolować ludzi.
Ja kiedyś robiłem, napisałem taki artykuł do rzeczy, bo zafascynowała mnie ten moment, o którym pan mówi. To znaczy, to ten kamyczek, który został puszczony i zrobił tę całą lawinę. Mechanizm lawiny jest później bardzo prosty, tylko dlatego się zacząłem zastanawiać, kto ten kamyczek puszczał i dlaczego. I ja strasznie długo grzebałem i wygrzebałem. Dni pierwsze w każdym kraju wyglądały w ten sposób. W każdym kraju istnieją procedury na takie wypadki. Te wszystkie tam sanepidy, epidemiolodzy, cały tam alert, cała ustawa, 2008 rok, epidemia, wiadomo wszystko, co robić. Nagle w każdym kraju te papiery poszły na bok i zbierała się grupka jakichś 5-6 takich amatorów. To był zięć Trumpa, był szefem takiej grupy. Było 5 chłopaków, oni się znali z koledżu, tylko jeden robił w medycynie, podobno jakieś tam te rurki dostarczał do przychodni. Tak się znali na medycynie. I oni sobie siedli i mówili tak, kurczę, słyszeliśmy, bo to jest, mechanizm jest prosty. Media tak nakręciły tę panikę, że politycy, którzy mają duży słuch do ludu, zobaczyli tak, lud chce się, przestraszony jest, zróbmy coś. Nawet nie chodzi o to, żeby zrobić coś efektywnego, tylko coś takiego, żeby lud widział, że my się staramy. Na przykład damy wszystkim na twarz maski. Wszyscy będą myśleli, o kurczę, coś jest, tak? Ale rząd reaguje, tu ma jakieś procedury i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie było to wyszywane kompletnie, amatorsko, kiedy epidemiolodzy byli odsuwani, wakcynolodzy byli, przepraszam, odsuwani i tak dalej. I te decyzje były później wdrażane. Mechanizm był jeszcze raz prosty. Media ekscytowały polityków, politycy podejmowali dziwne procedury w panice. Nie mówili tam i zróbmy zebranie tam epidemiologów i tak dalej. Mamy mieć szybkie decyzje, panowie, na jutro i tak dalej, i tak dalej. I potem już poszło. Taki był mechanizm.
No dobrze, a jeśli chodzi o ten mechanizm, to WHO tam 2 lata wcześniej zmieniło definicję pandemii. Definicję tego, w którym momencie mówi się świat, uwaga, jest wirus, który jest groźny dla całego świata. To prawda?
To było osmatyczne do tej pory. Jedni mówią, że tak nie było, bo oni w różnych momentach mówili, co to, znaczy nie wprowadzili słownikowej definicji, tylko przy niektórych tam akcjach opowiadali o tym i ta definicja się słownikowo zmieniała. Ona najpierw polegała na tym, że mamy wysyp w wielu miejscach na świecie śmiertelnej choroby, która powoduje wzrost liczby zgonów. I ona została osmatycznie, przeszła w coś, co teraz mamy, że pandemią jest wysyp zakażeń. Więc jak my mówimy pandemia, to w każdym mózgu otwiera się taka klapka, że pandemia powoduje, że na ulicach leżą ludzie i umierają wszyscy, bo się zawaliło. A zaczęło to traktować tę pandemię jako wysyp zakażeń. Notabene zakażeń wykrywanych za pomocą testów, które miały bardzo duży procent pozytywnych, fałszywych wskazań. Fenomenem tej pandemii jest bezobjawowy chory, który nie występuje w przypadku choroby infekcyjnej dróg oddechowych. Więc...
To prawda, wirus bezobjawowy, bezobjawowe przechodzenie.
Ale on był potrzebny po to, żeby zdrowych ludzi zamknąć w domach. No inaczej, jakby pan powiedział. Przecież nie leci mi z nosa, nie kaszle. Nie
no
mam
dobrze, ale powiedział pan o tych pięciu młodych ludziach, którzy zebrali się w gabinecie w Białym Domu i powiedział, coś trzeba z tym zrobić, ale ktoś... Media nakręciła, ale ktoś nakręcił media przecież. Media same z siebie tak. Nie wydobywają takich
jasne,
informacji.
Jasne, że tak. Nie, oczywiście. Są dwa mechanizmy, które tutaj się nawzajem nałożyły. Pierwsze to jest pogoń za sensacją. No to jest super temat. No przecież, jak pan popatrzy, co te media robiły, to jest redakcje się zbierają, mówi tak, słuchaj, no tam Gazeta X ma o tym, że tam powoduje to śmierć do trzeciego pokolenia. Macie coś nowego, bo to już jest przegrane. Mówi, mamy, wie pan co, jest taki facet, który jest z Wenezueli i powiedział, że to powoduje syndrom niespokojnego odbytu. Dobre, nikt tego nie ma. To takie, tak media działały. Nakręcały całą tę rzecz. A druga rzecz jest taka, media od dawna siedzą w kieszeni reklamodawców, a nie w słuchalności czy odbiorze odbiorców. Odbiorca już dawno nie decyduje, co dostaje za treść. Model finansowy, biznesowy mediów wisi na pasku reklamodawców, a jak się popatrzy na to, jak dużą frakcją reklam były jeszcze przed pandemią Big Pharma, to i co się stało później, to jestem przekonany, że oni spokojnie mogli tą paniką wysterować.
A czyli właściwie po tych 1153 dniach jest pan przekonany o tym, że to był rodzaj teatru, w którym są ofiary i beneficjenci.
Tak. Znaczy, to jest coś takiego. Był taki facet, który mówi, no, że szukałem w nauce nauki i jej nie znalazłem, ale jak zacząłem szukać poprzez pieniądze, follow the money, to tam znalazłem naukę. I jak się państwo możecie popatrzeć, jak jest finansowana w tej chwili nauka. WHO, tak pan powiedział, jaka standard. Ponad 80% jest to instytucja ONZ, publiczna, finansowana ze środków Big Pharmy. Nam się zdaje tylko, że my tam płacimy jakieś składki i oni tam porówno lecą. To jest firma, która jest na pasku Big Pharmy i oni, proszę mi powiedzieć, czy tacy ludzie będą mieli inne rekomendacje niż takie, które nie są na korzyść Big Pharmy. No to jest oczywiste, leży to na stole i opowiadamy takie
historie. Czyli jak pan patrzy na reakcję polityków, to najbliższa jest panu reakcja Donalda Trumpa, bo on w którymś momencie powiedział, nie dajemy USA, nie daje pieniędzy WHO, dlatego że WHO nie chce powiedzieć prawdy na temat pandemii. No mniej więcej tak było.
No tak, ale to są puste gesty, człowieka, który nie rozumiał, o co chodzi. On mówiąc w ten sposób o WHO, jednocześnie wprowadzał restrykcje, które mordowały miliony Amerykanów.
Konsekwencje. Jest godzina 8:41. Jerzy Karwelis jest gościem poranka w net. Konsekwencje w 3 minuty.
No, tak jak w stanie wojennym. Jesteśmy połamanym narodem, który to wypiera, bo w chwilach próby nie wszyscy dobrze się zachowali.
Dlaczego jesteśmy połamanym?
Słucham?
Dlaczego połamanym?
No wie pan co, no ja nie wiem. No, ja na przykład pamiętam swojego sąsiada, który na mnie zakapował. Ja pamiętam
policjanta.
Ale to
mówi pan o stanie wojennym, ale teraz. No przeszła pandemia, wszyscy się uśmiechają, zapomnieliśmy.
Zakapował na mnie w COVID-zie. Słucham? Ja o tym, zakapował na mnie w COVID-zie.
A, nie w stanie wojennym.
Nie, mówię o tym, że ludzie się poznali i nie wyszły ten rachunek dobrze. Po drugie, wydaje mi się, co ostatnio było zakwestionowane przez fachowca, ale nie ma takich rzeczy. Wpompowanie 250 miliardów złotych w niepotrzebne tarcze, ponieważ lockdowny były epidemiologicznie niepotrzebne, ma znaczny efekt inflacyjny, który w tej chwili się przezywa putinflacją. To jest jedna rzecz.
No tak, tylko tyle, że gdyby jak już podjęto decyzję o tym, żeby zrobić lockdown, to potem konsekwentnie trzeba było pomóc tym przedsiębiorcom,
jasne,
którzy by upadli.
Tylko pytanie
tak,
jest takie,
to jest błędne koło.
Nie, to nie jest błędne koło. Po co było ucinać zdrową rękę, żeby zrobić za to kosztowną protezę?
Bo się podległo temu, o czym mówiliśmy, no, tak? Czyli panice.
Tak, no ale to mówię, nie trzeba było tego zrobić.
No, ale to tak.
A jeszcze... politycy są, zobaczcie, to jest ostatnia nauka. Politycy są ostatni od tego, żeby się panikować. Jeżeli oni wpadną w panikę, no to już naród jest zgubiony.
No, może to by złe słowo panika, no bo wtedy obowiązująca wiedza. No przecież pan Fauci to jest wybitny człowiek, który rządził medycyną amerykańską przez kilkadziesiąt lat.
Tak, i potem zeskoczył z sani, zostawił kolegów, którzy jadą tym kuligiem na ścianę. On się bardzo ładnie wycofał ze swoich poprzednich tez i nikt tego nawet nie odnotował, bo one są kłopotliwe.
To znaczy, co powiedział Fauci?
Powiedział, że jeżeli chodzi o wirus, on jest słabo uleczalny przez szczepionkę, ponieważ siedzi w błonie śluzowej i nie ma szczepionki na infekcje dróg oddechowych. A wcześniej coś innego mówił o szczepionkach.
Czyli co, żyjemy w świecie pełnym czego?
No, nieświadomości tego, w jakim świecie żyjemy.
A pan ma świadomość, w jakim świecie żyjemy?
W świecie ułudy, w którym nam się wydaje, że mamy resztki sprawczości.
że mamy.
Że mamy resztki, a moim zdaniem właśnie one się kończą.
No dobrze. Jerzy Karwelis, dziennik zarazy. Będzie książka, będzie można zobaczyć te wszystkie 1153, ale pewno do końca pandemii w Polsce będzie pan prowadził ten dziennik.
Tak, chcę go skończyć w ostatnim dniu czerwca, natomiast niestety w tej chwili jestem bohaterem obcinania samemu sobie własnego tworu, ponieważ muszę zrobić z tego jedną książkę z 1100 wpisów, więc zostanie z tego 10%. I siedzę teraz, płaczę i tnę własne dzieło.
Ale tego płaczu nie słychać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Karwelis był gościem Poranka Wnet, 8:44. Za chwilę studio Zanysą, a niech do tego studia zaprowadzi nas Kalina Jędrusz.